I tak to radio robimy od lat 14, obserwując to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. Wczoraj Łukasz Jankowski, doświadczony dziennikarz i reporter sejmowy, był w Sejmie przez, nie wiem, czy to było 7 czy 10 godzin, obserwował. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry, nie znowu już jakoś tak długo jak na parlamentarne działanie dziennikarza.
No i co?
No i co? No i mamy Sejm 10 kadencji, Sejm, który się rozpoczyna od kilku ciekawych zwrotów akcji. W zasadzie można powiedzieć, że faktycznie w pewnym sensie polityka wróciła na wiejską, w tym sensie, że faktycznie nie do końca wczoraj wiedzieliśmy, co się zdarzy, że było parę niespodzianek, że jest taki ruch polityczny. Za dwóch kadencji PiSu była względna nuda w Sejmie, bo była stabilna większość i wszystko było mniej więcej przewidywalne. Teraz są bardzo silne emocje. Jest niestandardowy marszałek Sejmu, który będzie robił podcasty. Nie wiem, czy to dla nas zagrożenie, czy nie, ale marszałek Sejmu, czy dla innych mediów, będzie chciał mieć swoje własne medium. Mi się to skojarzyło z Hugo Chavezem, który przez wiele lat miał swoje własne występy w telewizji. Nie wiem, czy to jest jakiś przykład dla Szymona Hołowni.
Ciekawe było to zdanie. Mogę pana do podcastu zaprosić, tak powiedział tam któryś chyba z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Coś
tak,
skomentował.
Bo to wzbudziło wesołość na sali rzeczywiście, bo wydawałoby się, że marszałek Sejmu nie jest od robienia podcastów, tylko od prowadzenia obrad, no ale są nowe czasy, nowe zasady, ale to oczywiście takie didaskalia i coś humorystycznego. Na pewno wczoraj doszło do takiego bardzo ważnego przewartościowania, na początku przynajmniej tej kadencji, Prawo i Sprawiedliwość bez wicemarszałka Sejmu. I tutaj wydaje się, że jeszcze Platforma poruszała się, czy szerzej koalicja rządząca poruszała się w jakimś polu wytyczonym przez siebie, ale akceptowanym przez jakąś część dziennikarzy, ekspertów, że tak uznano, że w ramach retorcji, w ramach pokazywania ostrza antypisowskiego, to a i owszem, Elżbieta Witek nie może być marszałkiem,
no ale potem
się, tak, ale się rozpędzili w Senacie, no i tutaj już się okazało, że nawet media liberalne, jak część dziennikarzy Newsweeka, no nie są w stanie tego pojąć, no tam paru pojęło i podtrzymywało. Ale już nie będę może po nazwiskach mówił, bo im nie ma po co. Natomiast tu już wydaje się trochę rozjechała narracja. No tak czy inaczej, faktycznie jest tak, że w Senacie po raz pierwszy od pierwszej kadencji Senatu, od początku Senatu, opozycja nie ma swojego wicemarszałka. To się nigdy
nie ma i nie będzie miała, bo...
Bo Barek Pęk dalej będzie zgłaszany. Zarzutem jest to, że powiedział kiedyś, że część senatorów w Koalicji Obywatelskiej ma prorosyjskie poglądy. I za to nie został wicemarszałkiem, czyli się za wszystko już można nie być wicemarszałkiem. Pierwszy raz w historii tak się zdarza. No i pytanie, co z Sejmem? Czy można powiedzieć, że po raz pierwszy od 10 kadencji Sejmu PRL jeszcze, czyli od tego Sejmu kontraktowego z roku 89, opozycja nie ma swojego wicemarszałka, bo jest wicemarszałkiem Krzysztof Bosak. No i jest to pewnie formalna opozycja, natomiast na pewno jest tak, że wczoraj ustalano, kto będzie czarnym ludem i wokół kogo będzie się roztaczać kordon sanitarny. No i nie była to trudna zagadka wbrew pozorom do rozwiązania, że Konfederacja będzie windowana przez Donalda Tuska, przez Centrolew na odpowiedzialną, racjonalną prawicę w zestawieniu z Prawem i Sprawiedliwością, która będzie nieodpowiedzialną, warcholską prawicą. 18 posłów Konfederacji do 191 PiSu to nie jest równowaga, no ale można taką równowagę próbować stworzyć tak czy inaczej. No powiedzmy, że opozycja ma pół wicemarszałka, bo czy ta Konfederacja w tej opozycji różnie będzie się sytuować. Wczoraj późnym wieczorem Krzysztof Bosak dość sążnisty post albo wiadomość na serwisie X, dawniej Twitter, zamieścił, gdzie się tłumaczył z tych podjętych rozmów. Ja może tylko zacytuję początek, bo to jest jednak ciekawe. Warto, żeby ten początek się pokazał, bo naszej antenie, bo to jednak było coś interesującego. Jestem. Nie dawajcie wiary, jestem na tym tucie 9 godzin temu. Nie dawajcie wiary w jakiekolwiek narracje polityczne dotyczące mojego wyboru do prezydium Sejmu. Do końca nic nie było oczywiste. Te narracje to oczywiście takie, że doszło do układu. Jak polityk pisze, nie dawajcie wiary, to zaczynam wierzyć powoli. Więc to był główny element polityczny. Tak?
Konfederacja jest... głosowanie, wybór marszałka Sejmu i tam też posłowie Konfederacji zagłosowali za.
W całości.
Wszyscy za wyborem Szymona Hołowni.
Tak jest. W zamian dostali głosy Trzeciej Drogi, Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Bosak mówił, że...
Nie, Prawa i Sprawiedliwość, tylko Platformy Obywatelskie.
Nie, Platforma się wstrzymała w całości. Przeciwko była Lewica, za były obydwie Trzecie Drogi, już mamy dwie Trzecie Drogi w Sejmie. Trzecia Droga PSL i Trzecia Droga Szymona Hołowni, żeby było jeszcze ciekawiej. I one były za PiS, był za, tylko Konfederacja była za. W związku z tym Krzysztof Bosak dostał najwięcej głosów za ze wszystkich wicemarszałków. Potem Krzysztof Bosak mówił, że się odwdzięczył, bo Konfederacja poparła Elżbietę Witek, co nie jest prawdą. Pan poseł Bosak tutaj z prawdą się minął, bo na 18, chyba 11 posłów było za, a 7 było przeciw. Przeciw był oczywiście cała grupa Brauna, Grzegorz Braun, pan poseł Skalik, ale też duża część tak zwanej partii Mencena, czyli partii Nowa Nadzieja. Był przeciwko Przemysław Wibler na przykład.
W ramach Konfederacji są trzy partie, tak?
Trzy duże partie.
Czy w koalicji tej, która przymierza się do rządzenia, był ktoś, kto zagłosował za marszałek Witek, czy nie?
Nie znalazłem. Takiej osoby, mimo że to jeszcze miało się wahać, ale tutaj szanse były nieduże, ale uznano, że jednak tak trzeba działać. No i to jest jednak taki znak, że ta kadencja Sejmu będzie wyjątkowa. Sejmu i Senatu będzie rzeczywiście demokratyczna, ale chyba coraz bardziej tą demokrację przyjdzie nam wpisywać w jakiś cudzysłów. To jeszcze może dwa słowa wypadałoby powiedzieć o stanie posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość czeka jakaś, na pewno jakaś reforma, trzeba powiedzieć, bo jak rozmawiałem wczoraj z dużą liczbą posłów, chyba to jest spór pokoleniowy. 30-40-latkowie czują, że coś się musi zmienić. Starsi posłowie chyba tego...
A jakie są proporcje? Policzyłeś, ilu jest 30-40-latków, a ile jest 50+?
Średnia, to nie liczyłem sam, to jest pamięci, średnia wieku to jest 42 lata. Czyli pewnie gdzieś jest 50-50, można z tej średniej wnioskować co do tych starszych, którzy są około 60-70 i tych, którzy są właśnie 30-40-latkami, ale sporo było głosów, że coś się musi zmienić, a się nie zmienia. Wczoraj PiS miało dwa kluby. Na żadnym z klubów nie było żadnej dyskusji. Jeden był rano, drugi był po południu.
Czyli takie kluby milczące?
Kluby milczące. Spotkałem się z opiniami, że znacznie lepiej. Na początku, to jest pierwszy dzień, więc to się może zmienić, ale że znacznie luźniej było na klubie, kiedy prowadził Ryszard Terlecki. O dziwo, który jako wicemarszałek Sejmu był dość twardy wobec opozycji, ale podobno wewnętrznie pozwolił na dyskusję. Mariusz Błaszczak ma inny styl.
Bo teraz Mariusz Błaszczak jest szefem klubu parlamentarnego
Prawa i Sprawiedliwości. No i zapadła, że
taka wojskowa dyscyplina tak obowiązuje.
Tak jest.
Ale co znaczy nie ma dyskusji? Znaczy siedzą posłowie.
Siedzą posłowie.
193 posłów siedzi i nic nie mówi?
Z trzech źródeł jest taki cytat, padł podobno. Będziecie państwo dostawać SMS z konkretnymi instrukcjami. Więc tak to wygląda i Muszę powiedzieć, oczywiście w szeregach PiSu rośnie taka frustracja, rośnie. Też mi się, bo teraz dzisiaj wraca Sejm o 16:00, będą wybierane komisje. Znowuż trochę jak to prezydium Sejmu. Mało kto wie pewnie, czym jest prezydium Sejmu. Jakbyśmy w warszawskim czy krakowskim tramwaju wyjęli mikrofon i się pytali, to obawiam się, że ilość odpowiedzi prawidłowych byłaby nieduża i mało kto, kogo to w ogóle interesuje, ale dla polityków to jest bardzo ważne i teraz będzie kolejny ważny krok, czyli wybór komisji. No i rzeczywiście jest tak, że jeżeli posłowie zobaczą, że będąc w opozycji gdzieś tam się uszeregują merytorycznie, będą chcieli pracować, a to nie będzie wykorzystywane, czy nie będzie wspierane przez szefostwo klubu, to być może za 3 miesiące, pół roku, nie wiem, czy do frondy dojdzie, ale na pewno będzie liczna grupa osób, które powiedzą, że to im się nie podoba, więc czuć, że ta porażka, bo tak to jest odbierane i to będzie odbierane w ramach kolejnych stawiania, będą wnioski do Trybunału Stanu, będzie, no teraz będzie przyspieszenie i wiele osób z PiS-u mówi, że to pierwsze posiedzenie nie zakończy się jak zwykle, czyli że to wybór prezydium, wybór komisji, wybór sędziów Trybunału Stanu i potem wchodzimy do pracy merytorycznej, tylko że jeszcze na tym pierwszym będą głosowane jakieś uchwały, które będą miały odzyskać dla opozycji Trybunał Konstytucyjny, zająć się mediami. Tego się spodziewa prawo.
Że to już się dzisiaj zdarzy? Dzisiaj
albo
jutro.
Dzisiaj, jutro, że to
czyli
będzie
to
od razu.
Trzydniowe
być może, nie wiemy. Szymon Hołownia też zapowiedział, że kiedy odraczał to powiedział, że być może przerwa do 16, ale muszę to skonsultować się z prezydium Sejmu, czyli widać, że ten marszałek będzie bardzo mocno dialogował, a może będzie dostawał wprost instrukcję, chociaż wiele osób mówi, że to nie jest takie proste, to nie jest tak, że Donald Tusk ma joystick i tam steruje tym i tym, że to jest jednak bardziej mgławicowa struktura i że no, oczywiście teraz są emocje, teraz wygraliśmy wybory, więc jest ta energia, ale że to nie jest takie proste i że to nie jest tak, że Szymon Hołownia jest osobą na telefon Donalda Tuska, aczkolwiek na razie wielu to zbudziło, bo do tej pory marszałek jednak decydował, mówił odraczam, nie odraczam, podejmował decyzję. Teraz jest tak, że marszałek konsultuje to z swoimi koalicjantami, dopiero potem podejmuje decyzję. Tak, ale oczywiście ten stan ducha w klubie Prawa i Sprawiedliwości był ciekawy. Mało kogo zdziwiła ta, nie wiem czy wolta, że można tak powiedzieć, ale ta decyzja Konfederacji, żeby bardzo mocno wspierać Donalda Tuska, wspierać Szymona Hołownię, wspierać nową koalicję centro-lewu. To jest ciekawy eksperyment. Nie wiem, jak on daleko pójdzie sami.
Zakładają, że Prawo i Sprawiedliwość się rozsypie.
To prawda. No i nie wiem, czy to jest daleki od prawdy. Chyba jest. Jak patrzyłem i rozmawiałem z posłami, to mało kto wierzy, że przed duża grupa posłów mogła odejść do Konfederacji właśnie albo do PSL-u wprost. Raczej takich kandydatów się wymienia kilka nazwisk, które mogą być chwiejne, ale raczej wszyscy wskazują, że to jest klub bardzo sprawdzony, ale rzeczywiście coś, co w PiS-ie bardzo mocno co doskwiera tym pokoleniu 30-40-latków, takich określmy, to jest brak tak poważnej debaty po tych wyborach, że oni czują, że część pracowała bardzo mocno, a część słabo. No jest taka irytacja. Nie wiem też, czy to nie jest na wyrost, ale daje się po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, ale daje się odczuć, bo to się zawsze po porażce pojawiało, ale teraz chyba z większą dozą takie zastanowienie, że nie wiadomo, czy przywództwo Jarosława jest najlepsze. Pojawiają się takie głosy, że tu trzeba coś bardzo głęboko zmienić, także idące w kontestację, może nie wprost przywództwa, ale pewnych decyzji kierownictwa partii z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. To będzie bardzo ciekawy proces, który będzie zachodził w Prawie i Sprawiedliwości.
Po godzinie 8 Łukasz Jankowski z obserwatora zmieni się w pytającego. Gościem poranka wnet będzie Paweł Kukiz. Teraz na zegarze godzina 8, czas na Jakuba Duszaka i wiadomości.